Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Przegląd prawosławny rozpoczynamy w jego czerwcowym wydaniu od dramatu akcji Wisła. Poświęcamy temu dramatowi wiele stron i patrzymy nań z różnych punktów widzenia. Także przytaczamy punkty widzenia nam, prawosławnym, wysiedlonym Ukraińcom, Łemkom, nieprzychylne, bo takie też są. Są poglądy usprawiedliwiające tę akcję na zasadzie, że gdyby nie wysiedlenia, to ta granica wschodnia ciągle by płonęła, ciągle by się oblewała krwią i to był jedyny sposób na uśmierzenie powojennej, no można powiedzieć, wojny domowej. My jednak tutaj sami zresztą reprezentujemy taki pogląd i przytaczamy zdania niektórych polskich historyków, takich jak chociażby doktor habilitowany Grzegorz Motyka, Instytutu Studiów Politycznych PAN, czy profesor Czesław Portacz, jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Stosunków Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej, czy profesor Jan Pisuliński z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla których obca jest ta opinia, ponieważ nie można zwykłych ludzi niewinnych obarczać zbiorową odpowiedzialnością i wysiedlać ogromną ilość ludzi. W końcu wysiedlono około 150 tysięcy osób. I wysiedlono także, co się tutaj podkreśla, z terenów, na których nie działało zbrojne podziemie, czy to ze strony ukraińskiej, czy polskiej, chociażby z południowego Podlasia, czy z Chełmszczyzny. I po prostu interpretacja tego jest też taka, że chciano budować Polskę jednolitą wyznaniowo, jednolitą narodowościowo, a rozproszenie tejże ludności jako wyznawców prawosławia i przedstawicieli cerkwi unickiej służyłoby, i prawdę mówiąc służyło, zacieraniu korzeni narodowych czy wyznaniowych. Bo my teraz, jako ta nieliczna garstka zupełnie prawosławnych Rzeczypospolitej, w historii tak mało chyba nigdy nie było prawosławnych jak teraz, ciągle myślimy, że my ocaleliśmy. Ale też trzeba spojrzeć, o czym zresztą nie piszemy, na fakt, że ogromna ilość ludzi jednak spolonizowała się, zlatynizowała. Chociażby poprzez masowe małżeństwa mieszane. Bo rozproszeni po dwie rodziny w danej miejscowości, Łemkowie czy Ukraińcy, młodzi, cóż mieli robić, jeżeli chcieli założyć rodzinę? Gdzie mogli znaleźć partnera? Także z punktu widzenia polskiego, oczywiście, że akcja miała swój cel i skutecznie został ten cel osiągnięty. I akcja jest dla nas bolesna, dlatego piszemy w przeglądzie, że jest to dramat akcji Wisła. Pytamy, czy deportacje były potrzebne, piszemy o zbrodni Wisła. Pytamy się, czy wszystko można usprawiedliwić i odpowiadamy oczywiście, że nie wszystko. Analizujemy sytuację akcja Wisła a Cerkiew, ale także piszemy o, których bezpośrednio dotknęła ta tragedia. Między innymi zawieszczamy bardzo bolesny list, który napisała Halina Brodkiewicz, laureatka Nagrody Księcia Ostrogskiego tegoroczna, na której ręce, podobnie jak na ręce Włodzimierza Zuzuli, przekazaliśmy Nagrody Księcia Ostrogskiego jako dotkniętej tym tragicznym wydarzeniem. I ona pisze, że nigdy nie zapomni, jak jechali pociągiem, jak jej ojciec był skatowany, cały zalany krwią i krew mu złączyła się z głowy, uszu, nosa, ust, stopy były czarne od pobicia, cały we krwi, wyglądał tak, jakby wylano na niego wiadro krwi. Umierał w pociągu, w bydlęcym wagonie, w straszliwych warunkach, na oczach własnych dzieci i chorej matki. do miejsca przeznaczenia dojechał, zabrany z pociągu przez wojskowych w stanie agonalnym. Zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala. Nie miał nawet 42 lat. Było to 27 czerwca 1947 roku. 11 dnia od śmiertelnego skatowania, bo przecież wiemy, że ci ludzie też przechodzili przez katowanie, przez Jaworzno. Byli osadzeni w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. I przecież nie wszyscy wyszli z nich cało, a ci, którzy wyszli, bardzo często umierali przedwcześnie od naniesionego uszczerbku oczywiście na zdrowiu. Halina Brodkiewicz mówi, że też nie minęło bicie i wyzywanie i poniżanie przez wojskowych mamy. Mamy bito pałami na moich oczach. Nie przeszkadzało im nawet to, że tuż obok stoi płaczące z rozpaczy i bezradności dziecko. Oni byli górą. Zamiast bronić ludności cywilnej, Ludowo Wojsko Polskie było tej ludności katem. Niestety, to jest taka gehenna ludzi. I my wiemy, o czym nie piszemy, że pani Halina Brodkiewicz przesłała swoje pamiętniki do metropolity cerkwi w Polsce, jego eminencji Sawy. Metropolita bardzo się wzruszył, czytając te pamiętniki, i to on zaproponował, żeby między innymi na ręce Haliny Brodkiewicz, która przeżyła osobistą tragedię, wręczyć nagrodę księcia Ostrogskiego jako przedstawicielki akcji Wisła. I dlatego nieprzypadkowo na pierwszej stronie, na okładce Przeglądu Prawosławnego, znalazł się metropolita Sawa, który pochodzi z tych terenów dotkniętych ową tragedią, którego przodkowie przeżyli tragedię na własnej skórze obok 90-letniego, krzepkiego pana Włodzimierza Zuzuli, też jako przedstawiciela akcji Wisła dotkniętego, też nagrodzonego przez nas. Oczywiście jest dużo materiałów o tym, o tej sprawie, i bardzo zachęcałabym do przeczytania. Kolejny blok to wartości i interesy. Forum w Berlinie. Zamieszczamy trochę później niż chcielibyśmy, ale z poprzedniego numeru wyjęliśmy ten cały blok z powodu śmierci arcybiskupa Jeremiasza i o nim zamieściliśmy wspomnienia. Niemniej uważam, że ten materiał w ogóle się nie zaktualizował. To było zgromadzenie przedstawicieli 27 krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Azji, którzy spotkali się w Berlinie w końcu marca na 23 już konferencji organizowanej przez Międzynarodową Fundację Jedności Prawosławnych Narodów, kierowaną przez profesora Walerego Aleksiejewa. Konferencja była zorganizowana przy pomocy berlińskiej Cerkwi Prawosławnej i Międzyparlamentarnego Zgromadzenia Prawosławia, MAP w skrócie określamy, ale nie rzecz w organizatorach nawet, w rzecz w tematyce. W jaki sposób interesy tego świata mogą niszczyć wartości? W naszym przypadku chodzi o wartości chrześcijańskie. Na ten temat rozmawialiśmy już poprzednio, i może nie będę zbyt długo się nad tym zatrzymywała. Powiem jeszcze, że co słychać i w mediach u poważnych publicystów, że życie duchowe nie znosi pustki. Pustka wytworzyła się w Europie Zachodniej na skutek deprecjacji chrześcijaństwa, tam oczywiście w wydaniu rzymskokatolickim i protestanckim. I gwałtowna, powiedziałabym, następowała erozja, ponieważ ze spotkań z ludźmi Zachodu wiem, że jeszcze w latach 60. rozpoczynano lekcje w szkołach od modlitwy, że niemal wszyscy byli wierzącymi, niemal wszyscy chodzili do kościoła. I nagle jakaś rewolucja w duszy lat 60., również rewolucja seksualna tamtych lat spowodowała to ogromne odchodzenie ludzi od kościołów. I w tej chwili widać to na każdym kroku. Tak jak piszę zresztą do tego numeru, który będzie wydany, o swojej podróży już tak po Berlinie i o podróży po miejscach prawosławnych, w krajobrazie Berlina prawie nie widać kościołów. I jeden z takich przy Bocznej ulicy odwiedziliśmy. Był to kościół gotycki, ale w tym kościele była cerkiew, ponieważ przez 20 lat stał pusty i wspólnota chciała go sprzedać. Zgłosili się muzułmanie, oferowali duże pieniądze, zgłosili się buddyści, oferowali jeszcze większe pieniądze i szlachetnym, powiem w ten sposób, Niemcom wystarczyło rozsądku, by za dużo mniejsze pieniądze sprzedać kościół prawosławnym Serbom. W dodatku sprzedać go na raty i jeszcze na początku wspomagać swoimi ofiarami utrzymanie duchownego i nawet utrzymanie parafii. Więc jeszcze jest jakaś iskra solidarności między chrześcijanami. I to bardzo cieszy. Ale powstaje pytanie, o czym mówił właśnie dla Przeglądu Prawosławnego, co cytuję w następnym numerze, przywódca ważnego w tej chwili ruchu, pan Irgen, że Niemcy się cieszą z przychodzenia do nich prawosławnych. Oczywiście pewna kategoria Niemców, ja nie mówię o wszystkim, ale tak jak on, jak przywódca tego ruchu, że w ogóle ktoś przychodzi z mocną chrześcijańską ofertą, a cerkiew z taką przychodzi. I jest to jedyna cerkiew, która rozwija się w Niemczech. Wiadomo, prawosławnie jest niedużo, około 2,5%, ale jest to jedyna wspólnota rozwijająca się, a nie topniejąca gwałtownie. Także przedstawiciele różnych krajów na tej konferencji wyrażali swój ból z powodu globalizacji, laicyzacji i po prostu zwyczajnej walki z duchowością. I na to miejsce wchodzi islam, bo nie może być pustki duchowej w społeczeństwie. Ludzie są tak stworzeni, że mają duszę, a dusza potrzebuje kontaktu z Bogiem. I jeżeli chrześcijaństwo nie zdoła tego zapewnić, i właśnie Jürgen ma pretensje do obu kościołów, i katolickiego, i rzymskokatolickiego, dlaczego nie udźwignęli problemów współczesnych? Ten blok jest też duży i warto by było dowiedzieć się, co sądzi chrześcijańska społeczność na temat współczesnych prądów. Bo jest to też odpowiedź na pytanie, gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. Ponieważ w dzisiejszym świecie przenika taka masa informacji, śmieciowych często, że zwykły człowiek bez analizy dokonanej przez, powiedziałabym, intelektualistów, bez analizy dokonanej przez ludzi żyjących rzeczywiście w cerkwi, rzeczywiście mających łaskę Boga, nie sposób oddzielić prawdy od fałszu. I często nawet największą zbrodnię w tych układach można usprawiedliwiać, tak jak zbrodnie akcji Wisła. Kolejne tematy. Udało się nam z Eugeniuszem Czekwinem pojechać do Mińska na 25-lecie Bractwa Trzech Wileńskich Męczenników. Przyjechaliśmy rzeczywiście do przyjaciół. W tym sensie mówię o przyjaciołach, że to ta przyjaźń nie tylko owocuje dla nas, konkretnych osób z Przeglądu Prawosławnego, ale i dla całego Przeglądu. I napisałam temat przyjaciele. W jaki sposób przyjaźń rozsiewa dobro, rozsiewa dobre informacje? W jaki sposób to bractwo stało się dla nas, dla Przeglądu Prawosławnego, trampoliną, ambasadorem dla całego prawosławia w Białorusi, kiedy my poprzez bractwo nawiązaliśmy mnóstwo dobrych kontaktów, opisaliśmy mnóstwo wydarzeń, byliśmy na wielu konferencjach przez tych 25 lat. Bractwo pomagało pomoc przy redagowaniu także Samarytana, który ukazywał się lata 1995-2000. Kiedy poprzez bractwo też zawiązywaliśmy przyjacielskie kontakty z prawosławnymi Litwinami, Rosjanami. To jest waga przyjaźni na etapie dwóch organizacji, która przerodziła się w przyjaźń także prywatną. Ale to jest też przykład dla nas, zwykłych ludzi, jak warto budować przyjaźń i miłość w relacjach między nami. I tutaj w tym tekście cytuję między innymi słowa, które usłyszałam na konferencji w Berlinie, o tym taką jakby humorystyczną przypowieść, jak zmarł pewien człowiek i święty Piotr oprowadza tego człowieka poza światach i wprowadza do jednego kręgu. A w tym kręgu, wokół ogromnego kotła, siedzi mnóstwo ludzi z bardzo długimi łyżkami i wszyscy są głodni, źli i agresywni. Bo kto tylko zaczerpnie strawę z tego kotła, nie może trafić do ust długą łyżką. I wprowadza święty Piotr, nowo przedstawionego, do następnego pomieszczenia. A w tym pomieszczeniu jest idealnie to samo. Kocioł, długie łyżki, krąg ludzi, a wszyscy są nasyceni, zgodni, zadowoleni, pełni wzajemnej miłości. Pyta się nowo przedstawiony, w czym różnica? Święty Piotr odpowiada, tam każdy sam siebie chce nakarmić łyżką, a tutaj każdy drugiego karmi długą łyżką. I to jest właśnie rodzaj przyjaźni. U nas też coś takiego powstało. My im pomagamy, kiedy przyjeżdżają do Polski. My polskie prawosławie otwieramy, ale także i polskie projekty. A oni nam. Bractwo bardzo wiele zrobiło na niwie i wydawniczej, i społecznej, więc jest też rozmowa z przewodniczącym Bractwa, Mikołą Matruńczykiem. Ale też napisałam tekst, gdy Bóg za rękę prowadzi. Zadziwiający jest ojciec Igor Korestilow i skierowana przez niego wspólnota ikony wszystkich strapionych Radość w Mińsku. Tak sobie siedzieliśmy tylko przy stole i niewinnie rozmawialiśmy, ale uważałam, że tą rozmowę warto by było zacytować, bo ciągle uważam, że co zlaicyzowane społeczeństwo absolutnie odrzuca, że nie można oddzielić świata duchowego od świata materialnego. Bóg na prośbę człowieka, modlitewną prośbę, zawsze ingeruje, zawsze pomaga. I przy tej parafii ojciec Igor opowiadał o ewidentnych interwencjach Boga przy budowie największej cerkwi w Mińsku i największej na Białorusi. I powiedział, że on, jak przejdzie na emeryturę, oczywiście to trochę żart, bo nie wiem, kiedy tak energiczny człowiek przejdzie jako duchowny, napisze książkę o tym, jak Bóg budował cerkiew. Ten duchowny jest jednocześnie architektem i należy do Związku Architektów Białorusi. Może nawet przypomnę pewne wydarzenia, jakie się zdarzyły. W ubiegłym roku wzywa mnie metropolita Paweł, opowiadał ojciec Igor. Fasady nieotynkowane, cerkiew niepomalowane, ileż to może trwać? Miejskie służby urbanistyczne nie dają nam pozwoleń na kupno kolejnych placów pod budowę cerkwi, bo mówią, dokończcie stare inwestycje. Wręcz krzyczy na mnie metropolita, opowiadał ojciec Igor. Głowę zwiesiłem, wychodzę. Koniec życia. Wszystko skończone, myślę. Nie minęło pół godziny, idzie w moją stronę niewysoki człowiek i mówi, ojcze Igorze, ile razy prosił mnie metropolita, abym poszedł ze swoją firmą budową waszą cerkiew. A ja nie szedłem, nie budowałem, a teraz mam wielki problem, bankrutem jestem. Ostatnio wiele zbudowaliśmy, ale nic nam za te roboty nie zapłacono. Dajcie nam pracę. Ale nie mam pieniędzy na to, odpowiada ojciec Igor. Dajcie nam słowo, że zapłacicie w przyszłości. Ojciec Igor dał. I przyszedł spotkany człowiek, przyprowadził ogromną grupę budowlańców, a firma okazała się świetna, doskonale dbała o jakość i otynkowali całą fasadę zewnątrz cerkwi i weszli nawet w tym roku do otynkowanej cerkwi. Ja 2 lata temu próbowałam zrobić zdjęcie tej cerkwi i chodziłam z różnych stron, bo kopuły były otynkowane, a cała czerwona cegła z zaciekami zielonymi, jakby to ukryć. A w tym roku przychodzę, cała cerkiew Bielusieńka. To jest tylko jeden przykład. On też, Bóg go prowadził do banku, kiedy potrzebował tych 15 minut, kiedy właśnie się bardzo roześlił, bo ojciec Igor jest bardzo energicznym człowiekiem, i poszedł do banku i powiedział: cały czas trzymam u was lokaty. A co wy mi zrobiliście? Jaki wy bonus mi daliście? O, dla metropolii ufundowaliście kryształowy zestaw, a mi nic. I wtedy człowiek powiedział, bankowiec: ojcze, proszę wypełnić ten papierek i pójść do następnego okienka. Ojciec mówi: ja to wszystko zrobiłem. Okazało się, że on mi podpowiedział, żebym w tym momencie przełożył białoruskie ruble na rosyjskie ruble i całą przewalutował, jak gdyby, swój wkład parafialny. I w ciągu tych 15 minut gwałtownie spadła wartość białoruskiego rubla. Nastąpiła ogromna deflacja. W ten sposób ojciec Korysilów stał się bardzo bogaty i mógł dalej prowadzić inwestycje. Ale to chyba Duch Święty podpowiedział, żeby w tym momencie wybuchł ten porywczy trochę człowiek ogromną złością i poszedł do banku i nakrzyczał na wszystkich. I takich przypadków jest sporo. Więc no po prostu to jest opowieść o żywej cerkwi, bo jeżeli się rozmawia z żywymi ludźmi, to i opowieść jest o żywej cerkwi. Dramat świątyń. Też bardzo bolesny temat, który wiąże się z konferencją poniekąd berlińską, ponieważ jest to jak gdyby wycinek tego, co powiedziano w Berlinie, skupiony na architekturze jako jednej z dziedzin ludzkiego życia. Chodzi o architekturę sakralną. Konferencja została zorganizowana na wysokim szczeblu. Głównym motorem był profesor Jerzy Uścinowicz, a współorganizatorami, to znaczy głównym organizatorem, on jako przewodniczący programu roboczego Miejsca Duchowe Międzynarodowej Unii Architektów i Zakład Architektur Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej przy patronacie m.in. Stowarzyszenia Architektów Polskich, Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Zebrało się naprawdę gremium wytrawnych specjalistów z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Serbii. I mówiono o konwersji świątyń. Dość niewinnie brzmi pojęcie, ale za konwersją świątyń kryje się dramat. Dramat ludzi, świątyń i naszej wiary. Bo kiedy następuje konwersja? Kiedy na siłę jedno wyznanie odbiera świątynię drugiemu, tak jak to się dzieje teraz chociażby na Ukrainie, kiedy świątynie są burzone w czasie wojny, albo dramat świątyń opuszczonych. I sama już nie wiem, który jest większy. Czy tych świątyń opuszczonych, kiedy na przykład wędruję po Niemczech i widzę Kirche Café, czyli kawiarnia kościelna, albo dyskotekę w kościele, albo garaże w kościele. I kiedy dowiaduję się po atakach terrorystycznych Anglii, że w ciągu od 2001 roku do dziś Anglii opustoszało, zostało porzuconych, czyli nastąpiła konwersja albo zupełna zmiana funkcji, 500 kościołów. To jest potężna cyfra. Ta cyfra została podana przez rosyjską telewizję po atakach, a w tym czasie 425 powstało meczetów muzułmańskich. Ciągle mówię, my nie możemy tworzyć miejsca pustego duchowo. Nie możemy. To od nas, nie tylko od hierarchów, ale od nas wiernych, od naszej codziennej modlitwy, naszego codziennego chodzenia czy świątecznego do cerkwi, zależy to, czy my opuścimy swoje miejsce innoplemiennikom, jak się modlimy. Czy my zabezpieczymy siebie od naszestwie innoplemienników, którzy niekoniecznie z orężem do nas przyjdą? Teraz są inne metody prowadzenia wojen. Propagandowe, poprzez zmianę proporcji wyznawców. Nie musi być konkretna wojna. I w tym dramacie świątyń, taki dałam tytuł, jest właśnie przybliżanie, jak to jest i było w Polsce, kiedy Jerzy Uścinowicz mówi, nie byliśmy ani lepsi, ani gorsi od innych narodów. Nam się wydaje, że tylko byliśmy lepsi. Mamy wiele grzechów na sumienie. Burzyliśmy, przekształcaliśmy synagogi, kościoły, cerkwie, kirchy. Wiele z tych świątyń do dziś pozostaje w ruinie. I wyliczał, po odzyskaniu niepodległości po 1918 roku z istniejących 94 cerkwi garnizonowych, wznoszonych od połowy XIX wieku do pierwszej wojny, 63 zburzyliśmy. Ten sam los spotkał 127 świątyń w 1938 roku. I nie minęło 10 lat, gdy akcja Wisła wygnała w 1947 około 150 tysięcy ludzi z ziem południowo-wschodniej Polski, prawosławnych grekokatolików, na ziemię odzyskane tak zwane. Ci ludzie cerkwi zabrać nie mogli. Spośród 300 ponad 100 przekształcono głównie na kościoły rzymskokatolickie, a 2 razy tyle utracono bezpowrotnie. Podsumowałam te liczby. Wyszło nam razem z unitami strata 500 świątyń. I wie profesor Uścinowicz, co mówi. Nie byliśmy ani lepsi, ani gorsi. Kwestia synagog. Ile straciliśmy synagog? Mogłyby być jako zabytki, jako pamiątki. Ile pochłonęła ruina, ile przekształcono? Spójrzmy na synagogę przy ulicy Pięknej w Białymstoku. Jest tam teraz firma deweloperska. Może inaczej powinniśmy uszanować. Może przynajmniej jakieś centrum kultury dyskusyjne warto by było zrobić. I nie ma w Białymstoku ani w Polsce specjalisty. I nie wiem, czy będzie, który chciałby policzyć, ile synagog w Polsce utraciliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że jedynie w Białymstoku było 30 synagog. I nie zostaje ślad w pamięci naszej. Niedawno była zorganizowana wystawa, widziała przy nowym kampusie uniwersyteckim, zresztą w centrum miasta stała synagoga wielka. To o tej ktoś pamięć próbował odświeżyć. Skupiłam się też na wypowiedziach prezentowanych przez przedstawicieli Rosji. Tam w ogóle była tragedia, ponieważ jak takie podsumowanie zrobiłam, gdzie jakie cerkwie były burzone, w jakich okresach, to wyszła mi potężna cyfra, około 100 tysięcy. Cerkwi prychackich, wojskowych, monasterskich, monasterów, czasowni. W jakich czasach my żyjemy? Przed nami czegoś takiego nie było. Do czego my zmierzamy? Możemy powiedzieć tak, Rosja zamknęła swój rozdział, nawróciła się, ale kolejny podtytuł w Europie Zachodniej. I profesor Politechniki Krakowskiej Bogusław Podhalański, proces laicyzacji, który dotyka Europę Zachodnią, nazwał pewnego rodzaju moralnym kataklizmem. Zauważył, że dane ONZ nie pozostawiają wątpliwości. Europę czeka wypieranie rdzennych Europejczyków, starszych i słabszych. Wszak przyrost naturalny jest wśród nich od lat ujemny. Przez falę imigrantów, głównie młodych i silnych muzułmanów, w rodzinach których przychodzi na świat dużo dzieci. Europejczycy nie mogą utrzymać swoich świątyń nie tyle ze względów ekonomicznych, ale według profesora dlatego, że odwrócili się od swoich chrześcijańskich korzeni. Proces staje się nieuchronny i w tej sytuacji należy dyskutować tylko nad wyborem mniejszego zła. Czyli zamiast pozwala na demolowanie lub naturalne popadanie świątyń w ruiny, akceptować konwersję na świątynię innych wyznań monoteistycznych. w domyśle również muzułmańskich. Na pewnej konferencji Jerzy Uścinowicz też mówił zaczepnie, że lepiej zamiast zamieniać na garaże albo burzyć i tworzyć miejsca parkingowe, oddajmy muzułmanom. Ale doprowadziliśmy się do sytuacji, kiedy stajemy pod ścianą, kiedy już nie mówimy o tym, jak. Bo ja pamiętam bardzo zdanie, które przeczytałam w poprzednim wieku, czyli ze 30 lat temu, wypowiedziane przez profesora, laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza. Wiek XXI będzie religijny, albo nie będzie go wcale. Dla mnie było takie zdanie zadziwiające, ale teraz my zaczynamy dotykać tej realności, po prostu realności, kiedy Europa, która wyrzekła się chrześcijańskich korzeni, wyrzeka się swojej ziemi. I to jest to, o czym mówiłam na początku, że nie ma tak, że historia ludzka toczy się obok boskiej. I nie trzeba sięgać do Konstantynopola, nie trzeba sięgać do obrony Ławry w Siedlce, w Posadzie, kiedy tam ewidentna była interwencja Boża, do Blachern, do pokrowy Matki Bożej. Na naszych oczach jest ta interwencja. Jeżeli ludzie odwracają się od Boga, to cóż Bóg? Bóg daje wolność człowiekowi. Bóg nie może tak silnie ingerować w nasze dzieje. Jeżeli my nie chcemy, to daje nam wolność. Oczywiście polecam wiadomości z życia świata. Zaglądamy do Grecji, Rosji, Rumunii, Serbii, na Ukrainę, do Stanów Zjednoczonych. Wszędzie są ciekawe wydarzenia, które przybliżamy. W dodatku sami o sobie Ała Matryńczyk pisze o Dniu Zwycięstwa. Też bardzo poruszająco i chwała Bogu, że jeszcze jest garstka ludzi, bo nie, przecież wiemy, jaka jest teraz polityka, którzy czczą pamięć 600 tysięcy radzieckich żołnierzy, którzy oddali swoje życie na polskiej ziemi. Dorota Wysocka odkryła dla nas, dla czytelników, grób niedaleko Ełku, jadąc do Grajewa w miejscowości Bogusze, gdzie stoi tylko pomnik. Okazuje się, że tam zostało pochowanych 30 tysięcy żołnierzy. I piszemy o ważnym wydarzeniu dla społeczności bielskiej, o prologu, który organizuje Dorota Fionik z wieloma partnerami. To jest rzeczywiście święto piśmiennictwa słowiańskiego i kultury słowiańskiej. I chwała Bogu, że ktoś przypomniał, że w maju jest święto świętych Cyryla i Metodego. I warto przypomnieć, jaką rolę odegrała księga w naszym życiu. A tą rolę również przypomina wystawa 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny, zorganizowana przez naszą Fundację Księcia Ostrogskiego. 500 lat Biblii Ruskiej to rzeczywiście ważne, przełomowe wydarzenie wydrukowanej w latach 1517-19 w Pradze. Co najmniej Franciszek Skoryna wydrukował 23 księgi Starego Testamentu, każdą z nich oddzielnie, a nie w jednym tomie. Przez to stała się dostępna nawet w sensie materialnym i mocno rozpowszechniona. I to było pierwsze słowo drukowane przez przedstawiciela wschodniosłowiańskich narodów. Serbowie wcześniej zaczęli druk, a druk słowiański w Polsce był jeszcze przed Skoryną w Krakowie, ale dokonany przez, powiedzielibyśmy, Niemca dzisiejszymi słowy, Schweipolta Fiola. Wystawa będzie wędrować w Bielsku, w Hajnówce, w Białymstoku, będzie na Grabarce, w Supraślu. Warto będzie ją obejrzeć, uświadomić wagę słowa drukowanego dla nas w dawnych czasach. Ale polecam też na białoruskiej mowie napisana medycyńska prapanowa. To napisał Aleksander Wiarbicki. jaki był na preskonferencji z lekarami, z dyrektorami z medycyńskich ustanów z Harodni na zaproszenie naszego konsulstwa. Wielmi ciekawa proponowa. Prosta. Teraz bezwizowy ruch do Harodni i można korzystać nie tylko z sanatorią, jakie ludzie chwalać, ale tak samo i z normalnych usług leczenia, nawet operacją, nawet na serce i płacić za na 30-40% mniej za wszelakie usługi medycyńskie, czym u Polski, a wygląda na to z tego tekstu, że uzdrowie medycyńskiej obsługi i socjalne uzdrowie wielmi wysokie. Może warto skorzystać. Usich tekstów, wiadomo, nie można przedstawić i za to zapraszam do przeczytania naszego przeglądu. Jeszcze jość u cerkwach.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.